Bogu, bracia i siostry, witam was i chciałem przekazać w imieniu mojego zboru serdeczne pozdrowienia dla was, dla całej społeczności tutaj. Mój zbór mi powiedział, że zawsze, kiedy będą się spotykać, będą się modlić o te społeczności, które będą miały nabożeństwa, w których ja będę miał nabożeństwa, dla których będę głosił Słowo Boże. I chcę wam powiedzieć, że dzisiaj o godzinie 6 również zaczęło się nabożeństwo studium Słowa Bożego w naszym zborze. I wiem, że moi bracia poprowadzili zbór w modlitwie o ten czas, który mamy tutaj. Cieszę się, że wspólnie możemy zbierać się przed Panem i cieszyć się Słowem Bożym. Wiecie, nasza społeczność, jak już tutaj brat przełożony, brat pastor powiedział, jest może niedużą społecznością, liczymy około 60 członków, ale wierzymy, że Bóg może działać przez Kościół, który modli się, który szuka Boga, który szuka Boga na kolanach, Kościół, który nie tyle szuka swego, co szuka tego, co jest Pańskie. I tak jak już powiedziałem, przekazuję wam te pozdrowienia, jak też właśnie zachętę w tym, że wiedzcie, iż są bracia i siostry, którzy się modlą o was i wiedzcie o tym, że po całej ziemi jest głoszone to słowo, to przesłanie, którym wy tutaj w Palowicach też żyjecie. Alleluja, chwała Bogu. Tak, dobrze być z wami. Wiecie, ja chcę głosić dzisiaj do was Słowo Boże, które wierzę, że będzie dla was zachętą do lepszego życia z Jezusem. Ja wiecie, nie chcę dzisiaj głosić jakiegoś słowa, które będzie rozrywką. Ja nie chcę być, wiecie, jakiegoś rodzaju klaunem, zakazalnicą, który da wam dobry czas, takie miłe, świeże 40 minut, kiedy będzie się można rozerwać. Ja wierzę, że przez Słowo Boże Bóg ma do czynienia z naszym sercem, z naszym człowiekiem. I przez Słowo Boże może jego przemieniać. Wiecie, jako nie zawsze byłem pastorem zboru w Chełmie, nie zawsze po prostu mieszkałem w Polsce, wcześniej byłem kapelanem jednego z większych więziennych zborów, 350 braci, jedna z największych wspólnot więziennych na wschodzie, byłem w Związku Radzieckim i tam pośród, wiecie, 350 ludzi mieliśmy w naszym zborze, ja byłem drugim kapelanem. I chcę wam powiedzieć, ponad 90%, około 80-90% naszego zboru to byli wielokrotni mordercy. Mieliśmy ludzi, którzy wychodzili na środek pokutować i Bóg przemieniał ich życie. I kiedy pokutowali, to się zatrzymywali i mówi, pastorze, ja nawet nie pamiętam, ilu ja zabiłem. I wiecie, jeden się modlił i liczy, mówi, chyba 9. Ale nie jestem pewny, mówi, bo jeszcze chyba kogoś zabiłem, jak byłem pijany. Wiecie, i z takich ludzi po nich widziałem, że Słowo Boże jest mocne. Słowo Boże może przemieniać człowieka. Człowieka nie przemieni dobre życie. Człowieka nie przemieni jakiś tam pieniądz, jakieś tam inne rzeczy. Człowieka nie zmieni psycholog. Ludzie, z którymi my pracowaliśmy, to byli ludzie, którzy, tak jak powiedziałem, to była trzecia albo czwarta recydywa, czyli czwarty albo piąty wyrok, czwarty, piąty raz w więzieniu. Ludzie, co do których wszelka resocjalizacja już się poddała. Psycholog już powiedział, że są nie do naprawienia. Chcę wam powiedzieć, że w imię Jezusa Chrystusa ponieśliśmy tam Ewangelię. Do nich Ewangelię, która tak ich przemieniała, jak was i mnie przemienia. I wśród tych ludzi dzisiaj mam przyjaciół, którzy są pastorami i prowadzą zbory. Psycholog powiedział, że nie ma szans. Państwo powiedziało, że nie ma szans. Lekarze rozłożyli ręce, ale ja wiem, że Odkupiciel mój żyje, pisał Job. Chciałbym dzisiaj czytać Słowo Boże dla was. Będę czytał Słowo Boże z Ewangelii Mateusza, z 10 rozdziału. Dosłownie parę słów. Dosłownie parę słów, a jaka głębia. Mateusz 10:24. Spójrzcie na to. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 24 werset. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Te słowa Jezus wypowiadał, abyście widzieli kontekst tego, o czym mówię. Jezus te słowa wypowiadał wtedy, kiedy uprzedza swoich uczniów o trudnym chrześcijańskim życiu, o prześladowaniach. I to słowo było skierowane nie do niewierzących ludzi. To słowo nie było skierowane jako słowo takie ewangelizacyjne do tych, którzy gdzieś tam w świecie błądzą, szukają pośród różnych ideologii. Było skierowane do tych, którzy mieli pójść do uczniów Jezusa, którzy byli powołani do pracy dla Królestwa Bożego. Ci Boży ludzie byli powołani, żeby głosić Słowo Boże. I w tym samym rozdziale trochę wcześniej, 10:7, on mówił: a idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Do tych samych ludzi powiada: nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swojego Pana. Mieli wypełnić swoim życiem dokładnie to, co głosili. Dokładnie to, co głosili, miało stać się ich życiem. Chorych uzdrawiajcie, Pan do nich powiadał. Umarłych wskrzeszajcie. Trędowatych oczyszczajcie. Demony wyganiajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie, mówi nam Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Wiecie, to powołanie, które dostali pierwsi uczniowie, ono jest, odnosi się do każdego z powołanych przez Jezusa Chrystusa, aby nasze życie reprezentowało Królestwo Boże. Ja tutaj dzisiaj nie przyszedłem wam kadzić czegoś. Nie przyszedłem wam tu jakieś piękne rzeczy opowiadać. O tak, bracie, do każdego się odnosi. Ja naprawdę wierzę, że to powołanie, które Bóg dał dla swojego narodu, odnosi się do każdego z nas, którzy powołani zostaliśmy przez Pana, dlatego że nic Bóg od nas nie chce, jak tego, aby nasze życie odkupione krwią Jezusa, przemienione przez krzyż Jezusa Chrystusa, reprezentowało Jego chwałę. Do tych mówi, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa. Wiecie, Słowo Boże mówi: kto nie pozostawi wszystkiego, nie może być uczniem moim. I ja się zastanowiłem, na ile ja pozostawiłem coś dla Boga. Na ile ja zostawiłem rzeczy. Chcę dzisiaj was zachęcić do trwania przy Jezusie, nawet w dolinie cienia. Do trwania przy Jezusie w trudnej chwili. Ja wierzę, że czas jest bliski. Wierzę, że to już niedużo zostało. Wierzę, że to, co świat nazywa, że się klimat pokręcił, że ekonomia się trzęsie i wszystko. Ja wiem, że są i słychać już kroki nadchodzącego Pana. Ja wiem, że Bogu nic się spod kontroli nie wyrwało. W tym samym czasie badam moje życie. Powiem wam, odkrywam ze Słowem Bożym w rękach, ile jest ciemnych zakamarków w moim życiu. Ile rzeczy, które Bóg nie zdążył jeszcze oświecić. Ile miejsc, które muszę zmienić, jeżeli chcę iść dalej. A ja chcę iść dalej. Pokochałem mojego Pana. Powiem wam jedno. Byłem osiedlowym pijakiem. Bóg mnie podniósł i poprowadził mnie prawie naokoło świata. Mogłem głosić Słowo Boże w wielu, wielu krajach. Mogłem mieszkać w Związku Radzieckim, w Rosji. Mogłem mieszkać w Estonii. Mogłem głosić Słowo Boże w Meksyku. Mogłem głosić Słowo Boże na pustyni Karakum. Mogłem głosić Słowo Boże w wielu miejscach. Zawsze marzyłem służyć mojemu Jezusowi. I wiecie, zawsze prosiłem: Panie, nie daj, aby mnie ta pierwsza miłość, ten pierwszy ogień, wiecie, ucichnął. Nie daj mi, Panie, abym kiedykolwiek zaczął mówić ludziom: no, wy to się nawróciliście, ja to już to przeszedłem. Ja niczego nie przeszedłem, ja dopiero zmierzam i zamierzam wejść. Wiecie, to słowo, które chcę wam dziś powiedzieć, nie jest słowem wesołym, aczkolwiek pokrzepia. Nie jest słowem wesołym, a przynosi radość człowiekowi. Wiecie, ja nie jestem pastorem i nasz zbór w Chełmie nie jest zborem, że tak powiem, taneczno-rozrywkowym. My nie uważamy, że Bóg powołał Kościół do tego, żeby szczekał, pełzał i tańczył. Od tego są dyskoteki i bary. Bóg powołał Kościół do tego, żeby reprezentował Syna Bożego, żeby czekał na kolanach i żeby przemieniał życie i żeby głosił upamiętanie. Upamiętanie jest dziś zapomnianym przesłaniem Kościoła. Dzisiejsza Ewangelia, nowoczesna Ewangelia mówi: Bóg chce, żebyś był bogaty, szczęśliwy, żebyś nie miał problemów. Ja wam powiadam, bo Jezus tak powiada. Bóg chce, abyś wszedł do Królestwa Bożego, abyś tego Królestwa szukał najpierw. I nie wiem jak wy, ale ja osobiście, nic mnie tak w życiu nie przemieniało, jak trudny czas. Nic mnie tak nie przemieniło, jak Rosja. Nic mnie tak nie przemieniło, jak czas, kiedy widziałem, ile warta moja wiara mojego Zbawiciela. Wiecie, miałem w szkole przyjaciela, który chodził z nami do klasy, do tej samej klasy i jako pastor rozpoczął działalność w małej wsi. On był Gruzinem. i w tej gruzińskiej wsi rozpoczął zbór. I tam było tak, że pijany pop głosił jakieś tam herezje swoje do zapijaczonych ludzi i tak trwało latami. I nagle przychodzi człowiek, który głosi słowo. Człowiek, którego w życiu zaczynają dostrzegać Zbawiciela. Wiecie, pop zapłacił pijakom, 5 pijaków wynajął, wzięli łopaty, pogrzebacze i zatłukli człowieka. I zabili go. I tak poniósł śmierć. I o tym dzisiaj chciałem wam głosić Słowo Boże. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swojego Pana. Kiedy Paweł zaczął głosić Słowo Boże, to co oglądał najpierw, to wam powiem, to co oglądał najpierw Paweł, to była ucieczka przed tymi, którzy zobaczyli, że już więcej nie jest religijny, ale zobaczyli w nim Jezusa Chrystusa. Kiedy ja się nawrócił i moi sąsiedzi zobaczyli, że już się mnie nie da na butelkę wyciągnąć, że już nie mam starych hobby, kiedy wziąłem na swoje ramiona to, co było mi niemiłe, krzyż, który miał przemienić mój egoizm na to, co chce we mnie widzieć Bóg i do dziś przemienia. Przyszli ludzie do mnie do domu, pobili mnie, sąsiadka w czoło się pukała i mówiła: Kulec, wcześniej miałeś nierówno pod sufitem, ale teraz jesteś skończony. Ja mówię, no jestem, teraz się już całkiem skończyłem. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że 2000 przede mną lat ktoś napisał, żyję nie ja. Również, pisze Paweł, również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego, nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, pisze Paweł. Wiecie, dawnymi dniami, kiedy wspominamy dawne dni, to nie jest dobrze wspominać, że kiedyś Bóg działał, bo Bóg jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki i tak samo dziś może działać. Ale dzisiaj wielu z nas poszło nie w tym kierunku, co trzeba. Dzisiaj ważniejszy jest psycholog. Dzisiaj ważniejsze członkowie kościołów siedzą na krzesełkach u psychiatry. Dlatego, że przestały zbory głosić krzyż Syna Bożego. Przestali głosić moc krwi. Głosi się tylko radość. Chcę wam powiedzieć, moi członkowie nie wysiadują krzeseł u psychiatry, ale wierzymy, że Bóg przemienia życie. W tych słowach mogą być proste. Ma się objawiać moc i Duch Święty, który przekona grzesznika o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Świat o tym zapomniał dzisiaj. I pisze Paweł do Rzymian też: mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Jezus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Iryję, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. Przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisano, ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci, co o nim nie słyszeli, poznają go. Wiele słowa przeczytałem i chciałbym wam teraz parę rzeczy powiedzieć. Pełna Ewangelia to jest poparcie naszego głoszenia naszym życiem. Pełna Ewangelia jest poparciem tego, kiedy żyję tak, jak głoszę. Wiecie, ja jako pastor mam kochanych młodych ludzi w zborze, mam też trochę starszych ludzi, ale przede wszystkim każdemu z nich nie tylko mam być zwiastunem Ewangelii, ale i przykładem mojego życia, że służę Bogu. I każdy z was ma być przykładem, wasze życie ze służycie Panu zmartwychwstałemu. I kiedy modlę się, wiecie, nasz zbór ma modlitwę o 6 rano. Od 4 lat zaczęliśmy się spotykać codziennie o 6 rano. Bóg dotknął się naszego życia. Zaczęliśmy rozmawiać, wielu z nas, z Panem. I ja mówię z Bogiem, zanim rozmawiam z dziećmi, zanim rozmawiam z żoną, zanim z jakimkolwiek człowiekiem rozmawiam, stawiam przed moim Panem moje życie. A Bóg je przemienia. I mówię: Panie, chcę, żeby ludzie we mnie widzieli Twoje życie. Chcę, żeby to było moim przesłaniem, tym, kim Ty byłeś, i ja chcę tak żyć. Wiecie, nam się łatwo mówi, chcę być jak Jezus. Czytamy, jak Jezus uzdrawiał, gonił demony, jak poradził sobie z chorobą, jak pocieszał ludzi, jaką miał chwałę i mówimy takim, jakim on był i ja chcę być. Ale chcę wam powiedzieć, to jest tylko połowa prawdy, bo kiedy ci zadam pytanie, czy twoje życie chce nosić to imię, czy chcesz nosić imię Syna Bożego na sobie, to ci chcę powiedzieć, bracie i siostro, drogi przyjacielu, gdziekolwiek poszedł, chcieli go zabić, zrzucić ze skały, pluto na niego, poganiano go, nazywano go, że ma demony, Bogu samemu powiedziano, że ma demona. Gdziekolwiek poszedł, nienawidzili go i sam o sobie powiedział, Syn Człowieczy, nie ma, gdzie by głowę mógł schronić. Nie ma, gdzie bym głowę mógł schronić. To też jest Biblia. To nie jest innej książki. To też jest Biblia. A teraz zobaczcie, co dziś tylko połowa nauki jest głoszona. Drugą połowę zapomniano. I żyjemy w dniach, kiedy mało życie ludzi się przemienia. Powód jest taki. Wiele lat temu, kiedy nasi bracia starsi, już dzisiaj wielu z nich nie żyje, chcieli u Pana coś uzyskać. Kiedy chcieli być dobrym mężem, dobrym kaznodzieją, dobrą żoną, dobrym ojcem, stali na kolanach w modlitwach i postach i Bóg im dawał. Dzisiaj trzeba 4 kilogramy Dobsona i psychiatrę kościelnego i dlatego nie ma mocy. Nasze kolejne plany i układziki i planiki, które sobie piszemy, pokazują tylko, jak słabo Duch Święty dzisiejszy Kościół prowadzi. Oczekiwanie na Pana zostało zamienione w dyskotekę. Mamy dzisiaj kościoły, które potrafią 2 godziny skakać bez Słowa Bożego i mówią, że to od Ducha Świętego pochodzi. Nie jest uczeń nadmistrza. Co Bóg chciał powiedzieć do was? Czy zastanawialiście się kiedyś nad Słowem, co Jezus chciał powiedzieć? Nie jest uczeń nadmistrza. Nikt z nas przecież nigdy nie myślał, że może się stać większy niż Bóg, prawda? Takie myśli nam do głowy nie przychodziły. W Biblii znajdujemy jednak też taką obietnicę. Zaprawdę powiadam wam, powiedział Jezus, to mówił. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Czy tu jest jakaś sprzeczność? Nie jest uczeń nadmistrza, a w tym samym czasie Jezus powiada, ten sam Pan Jezus powiada, że większe rzeczy nad to, co On czynił, czynić będziemy. Czy nie ma tu jakiejś sprzeczności? Wiecie, odpowiedź można prawidłowo zrozumieć tylko przy prawidłowym studium Słowa Bożego. Chcę wam powiedzieć tak. Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł w ciele. To jest Słowo Boże. Jezus nie miał, tak jak twierdzi, jakaś tam New Age, jakieś tam ciało astralne, ale Jezus Chrystus urodził się w Betlejem, w małej dziewicy i przyszedł w ciele. I był człowiekiem i był Bogiem. Nie był pół człowiekiem i pół Bogiem, był 100% człowiekiem i 100% Bogiem. Jezus jako człowiek był ograniczony miejscem i czasem. Jako człowiek, nie jako Bóg. Jezus jako człowiek był ograniczony miejscem i czasem. A Kościół, który jest ciałem Chrystusa, ma wiele członków, tylko na tej sali zobaczcie, ile ich ma. W tym samym czasie zbór pełny się modli. Następne członki. Kościół, który jest ciałem Chrystusa, ma wiele członków i może być w tym samym czasie w wielu miejscach. Jeśli zadzwoniłbym dzisiaj wieczorem do Helma i zapytałbym moich diakonów, bracia, jak prowadziliście nabożeństwo? Co było? Oni powiedzieli, bracie, obecność Boża była na naszym nabożeństwie. Ja bym powiedział, nie, słuchaj, nie mogła być, bo u nas była. Widzicie, kiedy Jezus chodził po ziemi, był tylko w jednym miejscu za jednym razem. A dziś, kiedy ciało Chrystusa jest na ziemi, w wielu miejscach może być obecność Pana Jezusa. Gdzie 2 lub 3, tam jest Pan obecny w swoim duchu. I widzicie, w ten sposób wielkość czynów, Jezus powiedział, że większe niż to, co On będziemy czynić, nie mówi nam o jakości tego, co czynimy, ale o ilości tego, co czynimy. Powiedziałbym głębiej, nikt z nas nie zrobi już jakościowo lepiej nic, niż zrobił Jezus. Nikt z was nie zrobi niczego lepiej, niż zrobił Jezus. Nikt z nas lepiej modlił się nie będzie, nikt z nas lepiej mówił nie będzie, nikt z nas lepiej nic nie zrobi. Syn Boży, gdyby ktokolwiek z was zrobił coś lepiej, niż zrobił to Jezus, albo zrobił to doskonalej, niż zrobił to Jezus, to byłaby to pierwsza niedoskonałość, którą znaleźlibyśmy w Synu Bożym. A my wiemy, że w Nim nie znaleziono żadnej niedoskonałości. Wszystko, co robił Jezus, było w 100% doskonałe. Był jedynym, który mógł stanąć i powiedzieć, kto z was może oskarżyć mnie w grzechu? Kto z was może mi pokazać mój grzech? Innymi słowy, mógł stanąć przed całym wszechświatem i powiedzieć, jestem bez grzechu i nikt z was niczego we mnie nie znajdzie. Kto z nas może tak stanąć i powiedzieć? We mnie znaleźlibyście dość rzeczy. Wiecie, każdego dnia byście w moim życiu znaleźli dość rzeczy, żeby mnie na samo dno piekła postawić. Ale jest łaska Boża i cudowna krew Syna Bożego, Baranka. Krew, którą zapomniano dziś głosić. Siła, którą zapomniano dziś głosić. Powiem wam, miałem ich 350 morderców, złodziei, gwałcicieli, przestępców, gangsterów, nożowników. Jak kroili chleb, to nie nadążałem patrzeć, jak kroją. Ale powiem wam jedno. Była siła większa niż bomba atomowa, kiedy kładliśmy nasze ręce na mafiozach rosyjskich i przemieniał Bóg w wszechmocny sposób ich życie. Ja wam powiem, ja jestem prostym, niewykształconym człowiekiem, ale Bóg, któremu wołaliśmy i ufaliśmy, przemieniał naszych braci w więzieniu. Przemieniał ich z taką siłą, że potem cała mafia na nich runęła. I też ich chcieli zabić, bo w nich coś zobaczyli. Kiedy nawróciliście się i was prześladowano, bo coś was zobaczyli. I ja o tym dziś mówię. Także najpierw zająłem się, nie jest uczeń nadmistrza. To znaczy, a w tym samym czasie Jezus powiedział, będziemy czynić więcej niż On. Znaczy, będziemy w więcej miejsc, bo Kościół dociera. Ale jakościowo Jezusa nikt nie przeskoczy, nikt nie zrobi lepiej, niż Pan Jezus mógł zrobić. A druga rzecz, bez ze mnie nic uczynić nie możecie. Każdy wierzący człowiek, namaszczony Duchem Świętym, ma tę samą siłę, co miał Jezus, jeżeli w Panu trwa. Jeśli Jezus mógł się modlić i ja się mogę modlić. Gdzie to namaszczenie Duchem Świętym, to nie jest to, co dzisiaj próbuje zielonoświątkowo-charyzmatyczny ruch wam wcisnąć. Namaszczenie Duchem Świętym nie pochodzi od jakiejś gwiazdy rock'n'rolla albo jakiejś gwiazdy z Ameryki, które przyjedzie, położy ręce i już ludzie namaszczeni. To nie pochodzi od tańca i śpiewu, ale to pochodzi od czasu, spędzonego na kolanach przez zbory w wyczekiwaniu na obecność Bożą, kiedy Bóg przychodzi i zaczyna dotykać swoich ludzi. My przecież nie wierzymy w Boga, który jest jakąś historyczną postacią. Był kiedyś Pan Jezus, no ale już dziś nie ma. Jest mój Jezus, żyje mój Jezus, bracia i siostry. Takiego Pana wam chcę głosić. Żyje mój Jezus, który przeprowadził mnie przez niejedną rzecz, który pozwolił mi wystać i pod lufami karabinów i przez kraje dotknięte wojną i nędzą przejść i przeżyć dwie awarie samolotu. I przejść życie i powiedzieć wam dziś mogę. Jest chwała Boża, gdy czeka człowiek na Boga. Ja bez Niego nic nie mogę. Nie, rozumu nie starczy, żeby coś zrobić bez Jezusa. Ja bez Jezusa mogę robić najgorsze rzeczy tylko. Kiedy żyłem bez Niego, mogłem robić rzeczy, które wy nie chcecie słyszeć, nie będę o nich mówił. To namaszczenie nie przychodzi przez amerykańskie gwiazdy. Nie przychodzi przez chęć zysku w Jego imieniu lub padanie, albo przez czekanie. Ale przez poddanie się Jemu w modlitwie, w gotowości oddania życia dla swojego Boga. Twoja wiara jest coś warta tylko wtedy, kiedy jesteś gotowy za nią życie oddać. A my nie jesteśmy gotowi jednego filmu przegapić dla naszej wiary. Chcecie wiedzieć, ile warta wasza wiara? Zróbcie sobie spotkanie modlitewne o 6 rano. Wtedy pastor będzie mógł policzyć, ile warta wiara. Ile z nas gotowych rezygnować? Zróbcie sobie to czy tamto. Zboże, coś duchowego, modlitewnego. Wiecie, jak jest zaproszony do zboru klaun albo żongler, wtedy nie ma miejsc siedzących, kiedy jest spotkanie modlitewne, przychodzi 5 ludzi. Nasza wiara jest coś warta wtedy, kiedy jesteśmy gotowi za nią odrobinkę pocierpieć. Chociaż tak ciut. Wiecie, nasze chrześcijańskie życie nie jest tylko cierpienie. Ja nie chcę, żebyście mnie przyjęli, że przyjechał tutaj kulec hełma i chcę wam tutaj teraz nawciskać, że chrześcijaństwo to samo cierpienie. Nie, to jest radość. Radość niewysłowiona. Ale to nie jest taka radość, że mnie upodabnia do Nabuchodonozora, że pójdę na łąkę się paść. Gdzie jednak w Słowie Bożym ludzie udawali zwierzęta. Mam dzisiaj jeden przykład. Że widzicie, z jakiego ducha przychodzą rzeczy. Słowo Boże mówi w Dziejach Apostolskich 10:38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z Nim. A my jesteśmy według greckiego słowa Christonos, chrześcijanie, naśladowcy Chrystusa. Ja nie naśladuję Mojżesza i Dawida. Ja jestem chrześcijanin. Jezus jest moim Panem i wzorcem. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, powiedział do swoich uczniów, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii i aż po krańce ziemi. Gdzie tu są wielka głębia jest w tych słowach. Gdyby Jezus, po tym kiedy Jezus w niebo wstąpił, gdyby Jezus powiedział, a teraz idźcie, mówcie Ewangelię. Powiem wam, oni by poszli i założyli 120 denominacji w tym samym roku. Ale Jezus powiedział, idźcie i czekajcie. On nie posłał swoich uczniów z argumentami apologetycznymi do świata, ale powiedział, czekajcie, aż stąpi na was moc z wysokości, a wtedy pójdziecie i będziecie mi świadkami. Czy dzisiaj się ludzi posyła do szkół, na teologię i mamy w tych naszych szkołach wylęgarnie kaleków duchowych, inwalidów, telewizyjne gwiazdy i wielcy przywódcy się wylęgają. Potem mamy w zborach uwielbianie uwielbiania i wiarę w wiarę. Ale on powiedział, przyjmijcie moc wysokości. On stąpi na was i wtedy wy pójdziecie i będziecie mieli siłę. Nie na to bowiem powołani jesteście, pisze Piotr do nas. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Na to bowiem powołani jesteście, jeśli Chrystus was powołał. To na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Jezus, człowiek, powinien być dla nas przykładem w naszej służbie i w naszym życiu. Ja Ciebie cię zawsze chrześcijanom, wszystkim braciom, siostrom mówię, my nie przychodzimy do Kościoła, my jesteśmy Kościołem. Tam, gdzie my idziemy, tam jest Kościół. Jeśli jesteś Kościołem, to tam, gdzie jesteś, jest Kościół. Jeśli to jest Kościół Chrystusowy, to ludzie widzą Jezusa. Wiecie, razem z obietnicą siły Bożej, bo to jest ta lepsza część. Wszyscy o sile chcą słyszeć. Cuda, uzdrowienia. Razem z obietnicą siły Bożej przychodzi jeszcze inna obietnica. Obietnica zapłaty ceny. Za bycie podobnym do baranka, do Syna Bożego. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże, niewinni jak gołębice i strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. Z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch Ojca waszego, który mówi w was. Jeżeli to, co głoszę, jest Ewangelią, to duch Ojca mojego mówi we mnie. Jeżeli to, co mówię, jest Słowem Bożym, to musi sam Ojciec mówić. I dalej nawet pisze, a wyda na śmierć brat brata i ojciec syna. Powstaną dzieci przeciwko rodzicom, przy prawem ich o śmierć. Kiedy spojrzycie na Rzym, na areny Rzymu, na które wypędzano chrześcijan, wiecie, jaki był powód tego, że ich tam wypędzano? Przecież Rzym miał tyle religii, a akurat chrześcijan wypędzano na areny i prześladowano. Ten sam demonicznie zniszczony świat, który doprowadził Syna Bożego na krzyż, zobaczył w garstce ludzi Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Oni zobaczyli w nich Jezusa. Oni zobaczyli w nich Jezusa i musieli ich zabić. Musieli usunąć, bo nie pasowali. Oni zabili mojego przyjaciela w Gruzji, bo zobaczyli w nim Jezusa. Za twoją religię nikt się na ciebie nie będzie gniewał, ale za twojego Jezusa ludzie mogą cię i znienawidzieć. Wiecie, Wesley, kiedy posyłał John Wesley swoich uczniów, aby głosili Ewangelię, kiedy wracali, on im zadawał takie pytanie i pytał się ich, czy ludzie pokutowali, kiedy głosiliście? Oni mówią, no nie pokutowali tym razem. To pobili was chociaż kamieniami? On mówi, no też nie. To nie Ewangelia była. Żadnej reakcji. Wiecie, on jechał na swoim koniu, tysiące kazań głosił i raz zobaczył, że już tydzień nikt mu nie naklnął, nikt go przez tydzień już nie opluł, kamieniem nie rzucił i stanął w lesie i mówi, Panie Jezu, czy ja czymś Ci zawiniłem, że przestali we mnie Ciebie dostrzegać? Czy ja już nie chodzę Twoimi drogami, że ludzie nie widzą we mnie Twojej osoby i nagle bum, łup, kamieniem dostał. Patrzy, pijak stoi, co Ty się tu modlisz? A mówi, Alleluja! Chwała Tobie, Panie, żeś łaskawy. Ja bym mu zaraz naknął temu pijakowi. Zaraz się ze złością. Ale cieszę się, że Bóg pozwolił mi mieć Nowy Testament i mogę uczyć się o charakterze Jezusa. No zaraz dał, ktoś we mnie z was rzucił kamieniem. I tu widać wtedy, kto jest naszym Panem. Kiedy my, chrześcijanie, gniewamy się, obrażamy się, chcę wam powiedzieć, obraza jest największą słabością chrześcijaństwa. Nasza słabość. Jeśli obrażasz się na swojego bliźniego, na siostrę czy brata, znaczy, że Jezus nie jest Panem. Tylko Ty jesteś majestat. Majestat, który zachmurzył się. Jezus nie jest Panem. Nie odzywam się do Ciebie. Widzicie, takie proste rzeczy, zobaczcie. A widzimy, kto rządzi naszym życiem przez to. Wiecie, nikt, kto idzie za Jezusem, nie będzie miał gwarancji, że cały świat będzie Was kochał. Dzisiaj jest taka fałszywa doktryna. Nasze ulice, nasze fabryki, nasze urzędy, nasza władza. Kościół nie zamierza tutaj zostawać, ale Kościół przygotowuje się do zabrania. Kościół zostanie zabrany, uniesiony stąd. To nie miejsce dla nas tutaj do mieszkania. Jezus został ukrzyżowany. Powiedzcie, czy Jezus kiedyś kogoś uderzył, obraził, nie licząc tych przekupniów, co ich pałką wygonił, to nie widziałem, żeby się bił z ludźmi przez cały Nowy Testament. Nie widziałem, żeby komuś naobliżał. Jezus mówił tylko prawdę, czynił dobro i we wszystkim, co czynił, miał rację. Słowo Boże o nim mówi, że choć o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze, a mimo to skończył jak bandyta. Został przybity do krzyża. Jeśli by uczniowie nie dokonywali jego uczynków, wtedy nie byliby prześladowani, bo wtedy uczeń byłby wyżej. Chciałem powiedzieć tak, gdyby uczniowie dokonywali jego uczynków, a nie byliby prześladowani, wyszłoby wtedy, że jest uczeń nad mistrza. Mistrza prześladowali, a uczniowie robią to samo, a nawet więcej, i nikt ich nie prześladuje, wszyscy ich kochają. Wiecie, tu się wypełnia słowo, ani sługa nad swojego Pana. Nie jest uczeń nad mistrza. To znaczy, że to, co my głosimy, może być tylko tym, co Jezus nam da. Ani sługa nad swojego Pana. Tak jak Jezus jako sługa zapłacił cenę, tak my, jeśli w Jego Duchu służymy, też tę cenę płacić będziemy. Mamy też obietnicę w tym, że pomazanie duchowe, czyli pomazanie Duchem Świętym, to nie jest coś zielonoświątkowego. Jeśli Bóg żyje, to jest to coś wspólnego dla wszystkich chrześcijan. Pomazanie Duchem Świętym to nie jest taniec z radości za rączki w kółko kaplicy. Pomazanie Duchem Świętym działa nie tylko podczas głoszenia, ale i podczas prześladowania. Bo nie my jesteśmy tymi, którzy mówią wtedy. Ja nie wiem, czy wy słyszeliście kiedyś o takiej siostrze z Ukrainy, która nazywała się Wasylina Suszcz. Ja wiecie, tam spędziłem na tych wschodnich kresach trochę swojego krótkiego życia. Widzicie, dawnymi czasy, kiedy hitlerowcy zaatakowali Ukrainę i Rosję, to jak wiecie, w planach Hitlera Rosjanie byli pod ludźmi do wykończenia. I oddział SS pacyfikowali wsie na Podolu, na Ukrainie, i odbywało się to w ten sposób, że otaczano wieś rano, pędzono ludźmi do rowu, które wykopali, tamtych wszystkich ludzi do tego rowu spychano i rzucano granaty i spychacze zasypywały. A wieś podpalano i tak parę wsi znikło. I podczas takiej jednej pacyfikacji, kiedy otoczyli hitlerowcy całą wieś, zebrali ludzi w takiej rowie, przygotowali CKM-y i chcieli ich tam wszystkich rozstrzelać. Wtedy pewna młoda siostra z tamtego zboru, właśnie Wasylina Szusz, osoba, nie wiem, czy ona jeszcze żyje, chyba niedawno zmarła, ona wyszła do przodu i zaczęła zmierzać wprost w kierunku miejsca, gdzie stali oficerowie SS i patrzyli na to wszystko z góry. I wiecie, żołnierze ją chcieli zatrzymać, a ten oficer widzi, że taka młoda, wątła dziewczyna, przecież mu nic nie zrobi. Mówił, puśćcie ją, co chce. Był pewny, że ona będzie prosić o litość. I widzicie, Duch Święty stąpił na nią. Podeszła do niego, wyciągła palec w jego oczy i czystym niemieckim, prosta wiejska dziewczyna, która w życiu niemieckiego nie słyszała, powiedziała do niego. Nikt nie rozumiał, co mu powiedziała. Powiedziała, ludzie domyślali się tylko, że powiedziała mu wszystko to, co w jego życiu było, co Bóg widzi. I ludzie opowiadali, do niedawna jeszcze opowiadali o tym, że kiedy mówiła do tego oficera SS, to było widać, jak twarz mu się robi biała, oczy z przerażenia okrągłe, ręce opuścił, a ona z palcem w jego twarz mówiła mu słowa, których sama nie rozumiała. Gdzie to nie był cyrk, to było Boże pomazanie. Duch Święty na nią stąpił. I kiedy wróciła, oficer wydał rozkazy, jednostka SS się zebrała i pojechali. I nigdy nie spacyfikowano tych i następnych wsi, dlatego że był człowiek posłuszny Bogu we wsi. Nasze posłuszeństwo i słuchanie Boga może ratować życie. Wiecie, my mieliśmy w zborze dziewczynę, która ciężko zachorowała i mogła przyjść do mnie, a ja bym jej powiedział jako pastor, siostro, pomodlimy się jutro o ciebie, a może pojutrze jeszcze nawet. A potem nad grobem bym wyszedł, otworzył Biblię i powiedział, upodobało się Panu Bogu. Guzik, prawda, Bogu się nic nie upodobało. To przez naszą głuchotę duchową, przez naszą ślepotę duchową, przez to, że się nie modlimy i nie szukamy Pana, wiele miejsc jest pustych i ludzie poszli. I przyjdzie nam za to zapłacić. Tyle chcę Wam powiedzieć. My wzięliśmy z całym zborem post i modlitwę. I zaczęliśmy wołać i szukać Pana. I powiem Wam, ta osoba żyje i siedzi dalej w zborowej ławce, słucha kazań i służy swojemu Panu. Chwała Jezusowi. A gdybym powiedział, no nie wiem, wiesz, no pomodlimy się, no kto wie. Dziś by w ziemi leżała młoda dziewczyna. A ja bym się oszukiwał, jak tysiące chrześcijan w naszym kraju. Upodobało się Panu Bogu. Bogu się nie podoba, żeby naród ginął. Jeśli się Bogu upodoba i tak by ją zabrał, ja bym miał czyste ręce. Mogę stanąć i jako pastor Wam powiedzieć, nie ma krwi na moich rękach. Bo ja chcę słyszeć, ja chcę trwać przed Panem, co Bóg ma dla swojego Kościoła. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Ja chcę trwać i słuchać, co mi Słowo Boże pokaże, żebym miał możliwość wsparcia moich braci i siostry. My z całą radą, wiecie, wzięliśmy post i Bóg pokazał swoją siłę. Ściany się nie trzęsły, nikt nie szczekał, nic się nie świeciło za oknem, a człowiek żyje. Ale za to, że szukamy Pana, jesteśmy i nielubiani. Nie myślcie, że wszyscy nas lubią. Wiele ludzi, jak mnie widzi, to się w czoło puka. A ja mówię, że mają rację. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, Jezusie, prześladowania znosić będą. Wszyscy. Wszyscy, pisze Słowo Boże. My tylko słyszymy, że wszyscy mogą góry wiarą przenosić. To wszyscy wiedzą. Ale to, że prześladowania, to już nie chcą wszyscy wiedzieć. Gdzie dobrze jeden taki stary brat kiedyś powiedział, że jakby te góry, ci młodzi ludzie, co tak dzisiaj wiarę używają, przenosili, to by góry nad Polską jak wrony latały. To wszyscy wiedzą. I teraz prześladowania, kochani, to nie jest jedyny, nie łapcie mnie za słowo teraz, to nie jest jedyny, ale w powiązaniu z innymi jest to prawdziwy dowód, że Bóg działa przez nas. Nasze głoszenie ma być takie, aby ludzie albo nas za to znienawidzili, co mówimy, albo aby krzyknęli, panowie, co mam czynić, żeby być zbawiony. My w więzieniu głosiliśmy Słowo Boże i tam nie jeden przychodził do nas i mówił, ale prymitywy. A raz idę przez korytarz, słuchajcie, policjant mnie woła do takiej klatki, wiecie, no bo jaka kolonia karna. Był taki obóz potężny, ludzie chodzili ulicami, 1500 więźniów tam było. Sama recydywa, policjanci w takich klatkach siedzieli i obserwowali wszystko. I on mnie woła do tego swojego kantorku. I my z Georgiem, z pierwszym pastorem, ja byłem drugim pastorem tam, poszliśmy tam, a on języka zapomniał. Mój. Patrzy na nas. Mój, panowie, możecie usiąść. My usiedliśmy. A on garnek wyciągnął spod stołu i ja zupę dla was zostawiłem. I tam była bieda. Ja Polak, widzicie, ja dobrze wyglądam. Nauczony, mama mi zawsze dobrze jeść robiła, mama mnie kochała. A tam mi wyciąga zupę i leszcza ugotował w wodzie z chlebem. I mi tego rozgotowanego leszcza do miski. Mnie oczy wyszły na wierzch, wiecie, żołądek mi do gardła podszedł. A Georg, on był, wiecie, to był mąż Boży. To nie taki jak ja, kuchrom, tylko mąż Boży. I wiecie, on spojrzał na mnie, mówi, jedz to. Bóg chce, żebyśmy tu byli dzisiaj. I wiecie, i przyszło, i to jest obrzezanie serca. Obrzezujesz siebie, rezygnując z tego, co lubisz, robisz to, co nie lubisz. Obrzezałem swoją pychę i jadłem tego leszcza gotowanego. Uwierzcie mi, do teraz mnie dał. Chciał nas zatrzymać. 15 minut siedział i patrzył, jak my jedliśmy, a potem nastąpił najpiękniejszy moment mojego życia. Po raz pierwszy w życiu w więzieniu stróż więzienny powiedział do mnie i do mojego przyjaciela, człowiek, który nigdy nie czytał dziejów apostolskich, powiedział, panowie, co mam zrobić, żeby być zbawionym? Ja słyszę, co wy mówicie do więźniów i ja widzę, co się dzieje. Panowie, nie myślcie, że ja nie wierzę w Boga. Musi być Bóg, jeśli wy zmieniliście tego i tamtego. My mówimy, nie my zmieniliśmy szefunią. Nie my. I głosiliśmy mu Słowo Boże. Wiecie, on ze łzami słuchał Słowa Bożego. Gdzie i czasami taka niewielka cena. Tylko zupę z leszcza gotowanego trzeba zjeść. Chcę wam powiedzieć, to też jest część niesienia krzyża. My chcemy mówić, że obrzezanie to było tam dawno, dawno temu, w czasach Izraela. I dziś możemy się obrzezywać. Chwała Bogu, że nie musimy, wiecie, my mamy luksusy. Dzisiaj zachciało mi się jabłek, pojechaliśmy z pastorem, kupiłem sobie jabłek. Wczoraj chciałem pizzę, kupiłem pizzę. Mam co chcę, ale nie zawsze tak jest. Kiedyś pojechałem w głąb Ukrainy
I byłem u staruszki, miała 3 dolary renty miesięcznie. I ja zobaczyłem, ona nie wiedziała, że ja widziałem, bo ona głucha i nie słyszała, że ja byłem za nią. Ostatnie jajko i ostatnią piętkę chleba mi przyniosła, już nic nie miała więcej. I to jajko usmażyła mi tak, wiecie, jak się nazywa, jak się wyleje jajko na patelnię. I sadzone jajko mi zrobiła. I przez całą długość tego jajka taki włos ogromnie czarny. Wiecie, i znowu to samo. I znów sobie wtedy przypomniałem to więzienie. Obrzezaj swoją pychę. I zamkłem oczy i zjadłem. A wiecie, ona płakała z radości, że mi tak smakuje i zjadłem. Ona ślepa, nic nie widziała. Wiecie, i to jest obrzezanie swojej pychy. A my wybrzydzamy. A Bóg daje czas, kiedy jemy to, co mamy i kiedy mamy to, co mamy. Także, gdzie człowiek, który jest gotowy rezygnować z siebie, może głosić Ewangelię. I radykalnie, kiedy głosicie Ewangelię. Ja widziałem na przykład u nas w zborze jaka różnica. Miałem na przykład takie siostry, co nie powiem mężowi, bo ją zbiję. A miałem taką, która będę mu mówić, jak mnie zatłucze. Wiecie co? I jej mąż słucha Ewangelii. Zmięk, aż w końcu się nawraca. A tamta jak nie mówi, tak nie mówi, oni tak się kapną, że chodzi do kociarzy. I goni ją teraz. Jeśli gościmy radykalnie Ewangelię, zostawiamy grzesznikowi dwa wyjścia. Albo krzyknie, panowie, co mam robić, żeby być zbawionym? Albo tak jak Jezusa pójdą, żeby cię rzucić ze skał. Zepchnąć, wyprowadzić, ukamieniować, zabić, zlikwidować, zniszczyć. A i wtedy Bóg może cię ocalić. Ja znam prezbitera jednego z Rosji, mojego przyjaciela, wiecie, ja dzisiaj jeszcze rozmawialiśmy tu z bratem, do mnie doszło, że ja więcej pastorów znam w Rosji niż w Polsce. I jego KGB skazało i przesłuchiwali go, on nie chciał powiedzieć, gdzie i jak bracia, gdzie się zbór będzie spotykał, gdzie grupy, nic nie mogli z niego wyciągnąć. I zamknęli go do celi, tam go rozebrali do slipek i przyszło takich dwóch z takimi pałami i zaczęli, wiecie, prać, lać. I tak bili, aż zobaczyli, że tylko masa krwi została na ziemi. I to było to, co oni zobaczyli. A on nam mówi tak. Mówi, rozebrali mnie do slipek, było mi zimno i potem wpadli i zaczęli bić. I mówi, tylko pierwszy raz poczułem, a następnych już nie czułem. I jak mnie zostawili, mówi, to mi nawet nic nie było. Mówi, nawet rany na mnie nie było. I następny dzień wchodzą spytać, czy on zmiękną. On siedzi, miał mieć połamane nogi, połamane ręce. On siedzi w tych majtkach, siedzi na pryczy zimną mu. Oni się pytają, no gotowy dalej. On mówi, gotowy. Oni patrzyli na niego, wyszli z celi, mówią, ty to jakiś, wczoraj był pobity. Mówią, jak ty się wylizałeś tak szybko? On mówi, nie mój Jezus uzdrowił. Przecież nie ma Jezusa, to znaczy, że ja jestem nieuzdrowiony. Cię? Także i nie zawsze Bóg da was skrzywdzić. Ale przez takie rzeczy przychodzi próba. Dopóki Jezus zostawał cieśką z Nazaretu, nie przeżywał żadnych prześladowań. Słowo Boże mówi nam, że wzrastał w posłuszeństwie rodzicom, w poważaniu ludzi, nabywał mądrości. Ale kiedy wyszedł na służbę, kiedy rozpoczyna głoszenie i rozpoczyna wielkie dzieła Boże, rozpoczynają się prześladowania. Zostaje posądzony o współdział z diabłem, coraz częściej chcą go zabić. Na wszystko ma jednak swój czas. Powinniśmy pamiętać o tym w stosunku do naszej służby. Piotr, spokój ma dopiero po uzdrowieniu chromego w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich. Rusza na niego cała siła, żeby go prześladować. Był też pewien diakon, który nazywał się Szczepan. Kochany człowiek. Jego życie płynęło spokojnie, cicho, dopóki był takim dobrym chrześcijaninem. Ale kiedy zaczyna służbę podobną do Jezusa, ginie kamieniowany. Ale przy jego śmierci widzimy, że upodobnił się do Jezusa, kiedy pierwszy męczennik wypowiada słowa, które powiedział nasz Pan. Panie, nie policz im, bo nie wiedzą, co czynią. A zanim przez setki lat wielu te słowa powtórzy, zostaje, jak wiecie, postawiony szefem przed sądem ukamieniowany. Paweł spędził wiele, wiele lat w więzieniach i zginął męczeńską śmiercią, ścięty mieczem za swoją wiarę w Pana. Dopóki był faryzeuszem, był w poważaniu, ale kiedy zaczął reprezentować Jezusa, Syna Bożego, sąsiedzi nawet go nienawidzili. Wiecie, nasza religijność nikomu nie przeszkadza, dopóki twierdzimy, że Bóg chce tylko ludzi uzdrawiać, ubogacać, ale kiedy zaczniemy głosić Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, kiedy zaczniemy głosić, upamiętajcie się, nie grzeszcie, wtedy świat ma dwa wyjścia, albo krzyknąć, co mam czynić, żeby być zbawionym, albo was nienawidzić. Wiecie, nie przechodzimy nic prześladowań, dopóki jesteśmy takimi dobrymi chrześcijanami. Kiedy jednak decydujemy się, żeby Pan był w nas widoczny, wtedy mamy potwierdzenie, że i Jezus mówił prawdę. Świat zaczyna nas nienawidzieć. Wiecie, kiedy my zaczynaliśmy nasz zbór w kolonii więziennej w Rumu, obyście widzieli, jaką nienawiść do nas mieli. Nam pierwszych trzech katechumenów przed chrztem zarżnęła mafia. Podrżnęli nam trzech braci i wnętrzności na środek kaplicy wywlekli, żebyśmy się wystraszyli. Ludzie nam przychodzili na nabożeństwa pobici, pocięci, postraszeni. Ale powiem wam, to był najpiękniejszy czas, jaki ja Kościół widziałem. Wtedy nie mieliśmy żadnych rozrabiaków w Kościele, żadnych leniów. Ludzie wiedzieli, że kosztuje wiara w Pana Jezusa, a Bóg przymnażał nam ludzi. I przyszedł czas, kiedy Bóg i mafią rosyjską potrząsł, która chciała nam wejść w drogę. I mieliśmy 30 członków mafii nawróconych. Także te prześladowania przyjmują takie dwie formy. Mogą być z zewnątrz, takie wiecie, przemoc względem Kościoła, jak mamy w Iranie, w Iraku, w Pakistanie czy w Chinach, a mogą być takie ukryte, tak jak u nas, ukryte tam pod dołem coś pastorowi robią. A potem nagle wychodzi, że w Radzie Miasta zebrali się przeciwko. Tak u nas jest też. My prowadzimy, głosimy Słowo Boże dzieciom z rodzin rozbitych, patologicznym dzieciom, w domu dziecka, a oni tam przychodzą i nam próbują mieszać. Wiecie, podobało mi się, bo w końcu ta pani dyrektor nie wytrzymała i mówi temu księdzu, co nam tam chciał przeszkadzać. To niech ksiądz przychodzi. On mówi, a to nie moja parafia. To czego tu chcesz? Jezus uprzedzał swoich naśladowców. Zapłacisz cenę. To jest, zapłacisz cenę. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Krzyż to nie są nasze dzieci. Krzyż to nie nasza praca. Ja widzę, mi się wiecie, śmiać się, jak ludzie mi pokazują na dzieci. Mówią, ale krzyż pański. To żaden krzyż, to błogosławieństwo od Boga. Krzyż to jest nasz egoizm, kiedy odmawiamy mu. On chce, a my mu mówimy nie. W czasach Rzymu. Wiecie, że Rzymianie krzyżowali ludzi. W czasach Rzymu, kiedy człowiek brał na swoje ramiona krzyż, kochani. Ja zawsze to ludziom powtarzam. W czasach Rzymian, kiedy człowiek brał krzyż na swoje ramiona, to już ucałował żonę, pogłaskał dzieci. Ostatni raz spojrzał na dom, na ulicę, po których chodził, gdzie się wychował. Ostatni raz wspomniał swoje dzieciństwo i przeszłość, a potem brał na ramiona dechę i ciągnął w tłumie w połowie dnia. Pluty, bity i już nie było powrotu. A dzisiaj krzyż jest radosny i wesoły. Bo sobie go noszą, to sobie go nie noszą. Biblia mówi nam tak. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, usiadł po prawicy tronu Bożego, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. A o jego uczniach napisano tak, prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy. Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy, jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze. Gdzie jednemu bratu KGB chcieli zamordować synka. Człowiek żyje dziś jeszcze. I powiedzieli, zaprzesz się, albo my go tak stłuczemy, że go nigdzie nie do zdrowia nie doprowadzisz. Bo oni wiedzieli, że on się o siebie nie będzie bał, że z nim mogą zrobić, zabij, bij, on i tak nie ustąpi. I wiecie, on stał w celi i mówił, Boże, i dziś przyszedł czas, żeby mnie, to ja bym przeżył. I niech mnie zabiją, ale mój syn. I Bóg go wtedy pocieszył. Jeśli go zabiją, ty wytrwaj wiernie, bo po drugiej stronie on na ciebie czeka. Ale jeśli się zaprzesz, nigdy go nie zobaczysz. Czy wierzycie w królestwo, które obiecał nam Pan? Czy wierzycie, że on przygotował? Wiara to jest wierzyć w to, czego jeszcze nie widzieliśmy. Czego się tylko spodziewamy. A w tym samym czasie jesteśmy tego pewni. Wiara to nie jest jakaś siła na języku, na końcu języka. Wiecie, że ci dzisiejsi charyzmatycy chodzą do salonu Mercedesa, kładą ręce na masce i w imię Jezusa wyznają, że to dla nich. Bo ich jakiś Hegin nauczył, że to na końcu języka jest taka siła, co się wiara nazywa. Gdzie wiara to jest chodzić z Bogiem. Wiara to jest chodzić z Bogiem. A modlić się w imię Jezusa to znaczy prosić o to, co mogę w imieniu Jezusa śmiało powiedzieć, że jest wolą Jezusa. Jeżeli na przykład dzisiaj nie byłoby tu pastora Andrzeja Karzełka, ja bym wam powiedział, że w imieniu Andrzeja Karzełka przekazuję to czy tamto, to byłoby to równoznaczne z tym, że to jest jego wola. I kiedy modlisz się w imieniu Jezusa Chrystusa, to jest to równoznaczne z tym, że to jest wola Jezusa Chrystusa. A wolą Jezusa Chrystusa może być to, co myślimy, a może nie być. I dlatego musimy być pewni. Na przykład może być, żebym jeździł tym Mercedesem, a może nie być. Może być, żebym był biedny, a może nie być. Ja nie wiem. Rzeczy to nie grzech. Grzech to jest chcieć coś bardziej niż Bóg chce tego dla nas. Samo w sobie to grzech nie jest. Wiecie, jeśli mamy w naszym życiu moc Chrystusa, to powinniśmy iść drogą swojego Pana. To jest i ta droga poświęcenia. Przecież Syn Boży był prześladowany i poniżany przez tych, dla których przyszedł. I Jego uczniowie nie będą od tego wolni. Chyba, że jesteście ponad swojego mistrza i ponad swojego Pana. Jeśli Chrystus odrzucił świadomie podczas kuszenia w Ewangelii Mateusza to, czy Jego naśladowcy nie mają świadomie odrzucić to, czym świat przychodzi? Zobaczcie, z jakimi rzeczami do Niego szatan przyszedł. Najpierw przyszedł z głodem. Myślał, że Go na jedzenie nabierze, tak jak Ewę nabrał. Nie udało się. A potem przyszedł z religią. Bo wiecie, najpierw mu mówił, zrób z kamieni. Potem przyszedł z religią. I myśli, pewnie mu się go uda tak załatwić, jak załatwiłem Izraela. Przez religię. Rzucił ze świątyni, napisano. To też się nie udało. I trzecie pokuszenie, z którym przyszedł, to było pokuszenie, które dziś załatwia Kościół. To była władza. Pokłon mi się, a dam Ci te królestwa. Dam Ci te królestwa. I tu mu Jezus odmówił też. Wiecie, jeżeli chcemy znać tą Bożą siłę, która nas zbór będzie trzymać razem, to musimy mieć tą samą Bożą wizję, którą On miał. Myśleć tymi myślami Bożymi musimy, tak jak Bóg nam wkłada. Myśli Boże nie zawsze są takie, jak myśli tego świata. Ja powiem Wam tak, to taki prosty przykład. Byście tu zaprosili Einsteina i mu powiedzieli, czy słońce można zatrzymać, czy nie, on by powiedział, że nie. Wiecie, Jozue nie wiedział i pomodlił się i zatrzymał. Miał inne myśli. To nie o tym teraz wykładam, ale chcę Wam powiedzieć, o, to jest inne myśli niż ten świat myśli. Świat myśli po swojemu. Dla mnie jest takie słowo mocne w Słowie Bożym. Przemocne słowo, wiecie. Kiedy czytacie w Biblii o Jobie, to on tam takie słowa mówi, które ja z tym chodziłem parę dni. Wiecie, bo był czas, kiedy kładziemy ludzi na cmentarzu i mamy pogrzeby. Przychodzi czas i naszej choroby i cierpienia. Jest czas radości w naszym życiu, wszystko ma ten swój czas. Ale każdemu z nas pisany koniec gdzieś. I przyszło mi jako pastorowi iść przez dolinę ciemności i cienia z niejednym człowiekiem. I wiecie, kiedy i doszło do mnie wtedy, że kiedy lekarz pewnego dnia rozłoży ręce i spojrzy Wam w oczy nad ciałem kogoś, kogo kochaliście, a może nad Waszym, a może nad moim, i powie, ja już nic nie mogę zrobić. Bo lekarz może sięgnąć tylko dokąd sięga granica życia. A gdy przekroczysz tą granicę, tam już ręce lekarzy nie sięgają. Potem na cmentarzu pastor wypowie ostatnie słowa. I też już nic zrobić nie możemy. I ludzie się rozejdą i tak trumna zostanie w dziurze. A Słowo Boże w 19 rozdziale Księgi Joba daje Ci obietnicę. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. I że jako ostatni nad grobem moim stanie. Wiecie, to była moja radość. Moje pocieszenie, jak sobie pomyślałem, że kiedy ludzie już mówią, taki młody był albo taki stary, kiedy ty odchodzisz, to ostatni nad twoim grobem staje ten, który był twoim życiem i chwałą. Ten, który był twoim marzeniem i miłością. Odkupiciel twój żyje. Jako ostatni nad grobem twoim stanie i będziesz w krainie żyjących i będziesz oglądał Boga. A śmierć nie ma siły. I Paweł mógł napisać, śmierci, gdzie twoje żądło? Salomon pisał, miłość mocna jest jak śmierć. Nikt nie może stanąć śmierci na drodze. Lekarz może cię próbować ratować, ale uciekniesz mu, umrzesz i koniec. On już tam dalej nie sięga. I kiedy przyjdzie śmierć w twoje życie, bracie i siostro, kiedy przyjdzie śmierć w moje życie, kiedy pewnego dnia zamknę moje oczy, to ja wam powiem, tylko cień tej śmierci oglądał będę. Bo Odkupiciel mój żyje. Zanim śmierć mnie dotknie, On powie, tego nie rusz, bo On jest mój. Bo miłość mocna jest jak śmierć. Ja jestem słaby, ale Bóg jest mocny. Mocniejszy. Nie bójcie się. Ja zwyciężyłem śmierć, On do nas mówił. Jego przesłanie było, nie bój się. Cokolwiek ci się stanie, ja zwyciężyłem. I dlatego mówił do swoich uczniów, abyśmy trwali w modlitwie, nie ustawali. Wiecie, jeśli nasz nauczyciel, aby tak żyć jak żył, musiał się modlić, to czy my się nie musimy modlić? A mnie niektórzy pastorzy mówią, co ty za maniak jesteś, o 6 rano ludzi ciągnie na modlitwę. A ja uwierzyłem, że do nieba chyba pójdę. Nauczyciel spędzał cały czas w modlitwie, to i ja muszę. Modlitwa dla Jezusa była najważniejsza. Zobaczcie, kiedy faryzeusze go chcieli złapać i szukali, gdzie on jest, to musieli Judasza użyć. Dla nich nie do pomyślenia było, że go w nocy w łóżku nie ma. On gdzie był? Na modlitwie. Gdybyście o 4 rano poszli zobaczyć na posłanie Jezusa, już było puste. On był na modlitwie. Ja wam powiem, widzę to po członkach mojego zboru. Ci, którzy stają rano, szukają Pana, modlą się, to są najmocniejsi członkowie naszego zboru. Bóg odzywa się na ich modlitwę. Bóg odpowiada. I kiedy ktoś z naszych upadnie w chorobę, to uwierzcie, że nie dzwonimy do tych braci, którzy cały dzień tylko przed telewizorem ślęczą, do braci, którzy tylko perfumy i ubezpieczenia sprzedają, ale do tych, którzy się modlą. Do nich wtedy się biegnie. Dzisiaj łatwiej w kościele kupić kaktusa, opony albo ubezpieczenie. Trudniej znaleźć, żeby się ktoś pomodlił. Nie dojdziemy do tych rezultatów. Jeżeli Jezus musiał się modlić, to czy my nie musimy? Gdzie ja bym wam mógł jeszcze drugie kazanie przez 2 godziny mówić. O, ja tak kocham mojego Pana. Amen. O, ja tak kocham Boga, wiecie. Ja mógłbym wam o Nim opowiadać cały dzień. Mógłbym wam opowiadać, jak nas wyrywał. Tak jak Paweł pisał, wyrywał z paszczy lwa. Wyrywał nas z największych dołów. Ratował życie naszych dzieci. Prowadził nas i wspierał. I widzieliśmy, jak śmierć przegrywa. O, ja wam nie przyjechałem mówić o postaci historycznej, ale o Panu, który mnie pewnej nocy, pijaka osiedlowego, podniósł, poścignił i posłał mnie aż po krańce świata zwiastować to słowo. I widziałem wiele. Wiecie, dzisiaj nowoczesna Ewangelia głosi, że jak nie jesteś bogaty, to pewnie jakiś grzech w twoim życiu i nie jesteś błogosławiony. Chcę wam powiedzieć, najwspanialszych świętych, jakich ja spotkałem w życiu, nie mieli nawet wody bieżącej. W Turkmenistanie, w Aszchabadzie, na pustyni Karaku, bez wody, bez prądu, prześladowani, byli wielkimi świętymi, choć byli biedni. Na Kaukazie, kiedy bronił się Groźny, oni mi zupę dawali w starych konserwach. Zobaczyłem młodzież, która na kolanach płacze o swoje miasto, o swoich rodziców, o swój kraj. Zobaczyłem te dziewczyny i tych chłopaków, którzy od 5 rano w mieście oblężonym przez wojska inguskie wołali o Boże miłosierdzie, a Bóg całe miasto ratował przez ich modlitwę. A potem wróciłem do zboru, wróciłem do Polski, a młodzież się kłóciła, jaki kolor będzie miała zborowa drużyna koszyków. Ja powiedziałem, ja tu już nie pasuję. Działem Kościół i dziękuję Bogu, że było trudno. A dziś dziękuję Bogu, że żyję w dostatku. Nic mi nie brakuje. Zobaczcie, my żyjemy w dobrych czasach. Czy ktoś z was cierpi z braku chleba? Pewnie, że nie mam wszystkiego, co bym sobie wymyślił. Ale powód jest jeden, że tak jest. Bóg mnie kocha. Cóż, ja kończę, bo bym wam jeszcze 3 godziny opowiedział. Niech was Bóg błogosławi. Amen.